Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Grybuś-Szczepanik, audycja Literacka kawka dla niedorosłych, a ze mną w studiu zapowiadane gościnie Magdalena Kilian-Antoine i Martyna Dziadek, przedstawicielki wydawnictwa Znak Emotikon. Chyba tak globalnie mogę powiedzieć.
Myślę, że tak. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy. Z Madzią już nie pierwszy raz, więc jesteśmy zaprawione w bojach. Ale będziemy rozmawiać o jak zawsze dobrej literaturze. Dzisiaj trochę inaczej mam wrażenie. Sobie to wszystko wymyśliłyśmy, obmyśliłyśmy, a w zasadzie to ja miałam taki szatański plan, żeby porozmawiać trochę o klasyce, której całkiem sporo w wydawnictwie Znak Emotikon. Klasyce literatury dziecięcej oczywiście. I weźmiemy na warsztat Misia Paddingtona, który mam wrażenie, że ostatnio przeżywa swój renesans, jeśli chodzi o pojawianie się w mediach i w ogóle opowiadanie o misiu. Również ze względu na smutną wiadomość, która obiegła wysp, ale nie tylko, bo skojarzenia jak najbardziej pozytywne. No i Muminki, ukochane przez wszystkich, ale nieco w odświeżonej formie. I chciałam was zapytać, chyba Madzia, najpierw ciebie podpytam, bo wiem, że ty masz ogromną słabość do klasyki i do Misia Paddingtona szczególnie, o ile
tak,
dobrze pamiętam.
Dobrze pamiętam.
Powiedz, jak to się dzieje, że niektóre książki
się nie starzeją?
Się nie starzeją, dokładnie.
Dobrze zauważyłaś. Klasyka, dobra klasyka, ma to do siebie, że nigdy się nie starzeje i często zadajemy sobie pytanie, z czego to wynika. Myślę, że wynika to z wartości, jaką jest ta literatura i z wartości, które niesie ta literatura. W przypadku Paddingtona na pewno trzeba zaznaczyć, że Michael Bond, gdy pisał te opowiadania, nie miał jednoznacznie określonej grupy odbiorców. Pisał jednocześnie dla dzieci i dla dorosłych, dlatego też przygody tego niedźwiadka o puchatym sercu zostały tak fantastycznie przyjęte za czasów, kiedy powstawały, jak i również cieszą się ogromną popularnością do dzisiaj. Druga rzecz, drugi czynnik, którym myślę, że tutaj jest ważny, to to, że możemy tę literaturę wciąż odczytywać na nowo i na nowo odszukiwać współcześnie kontekstów dla czytania tych książek. Jednym z kontekstów niestety smutnych i przykrych w tym roku była wojna w Ukrainie, o tym rozmawiałyśmy już kiedyś. I odczytywanie Misia Paddingtona jako jego historii, jako historii o uchodźstwie. Ostatnio kolejna smutne zdarzenie, o którym wspomniałaś, czyli śmierć królowej Elżbiety, która przyjaźniła się z Misiem Paddingtonem i piła z nim herbatkę. To są te momenty, które pokazują nam, że my też potrzebujemy chyba tej literatury i chcemy ją czytać, chcemy przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Cieszymy się też nowymi wydaniami, bardziej ilustrowanymi, które pomagają najmłodszym odbiorcom wejść w ten świat literatury klasycznej i przekazać wartości, o których już wspomniałam, które niosą, które wciąż, których potrzebujemy, z którymi chcemy się utożsamiać. Myślę, że to są te powody, dla których ta literatura się nie starzeje.
Martyno, a też jest tak, że bardzo trudna jest czasami promocja książek, które świetnie się mają w przypadku starszego pokolenia. I to jest trochę na dwoje babka wróżyła, kiedy się nad tym zastanowić. Bo z jednej strony chcemy mówić do rodziców jako decydentów tych książek, że tak, pokażcie dzieciom to, czym się zachwycaliście. Równocześnie świadomość rodziców cały czas rośnie i też pewne niepokoje związane z tym, że stare rzeczy niekoniecznie będą adekwatne dla świata, w którym żyją ich dzieci. No bo w Misiu Paddingtonie nie znajdziemy gry komputerowej, nie znajdziemy pada, który zaginął nam za kanapą i po prostu próbujemy go znaleźć. Więc jak starać się opowiadać, zwłaszcza w social mediach, o książkach, które są z zębem czasu, ale broń Boże nie nadgryzione, żeby one były wciąż atrakcyjne dla tej grupy jak najbardziej współczesnej.
Tak, ja się zupełnie z tym zgadzam. Zresztą to dotyczy właśnie nie tylko Misia Paddingtona, ale też tej drugiej książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Cudownej Doliny Muminków, no bo Muminki też są de facto taką książką, którą w gruncie rzeczy i dzieci, i dorośli czytają, a nawet mogłabym zaryzykować takie stwierdzenie, że jednak bardziej dorośli. Zresztą wydaje mi się, że chyba nawet Olga Tokarczuk powiedziała kiedyś, że ona tą książkę dopiero właśnie odkryła, kiedy była dorosła. No i wydaje mi się, że to jest jednak no nie tylko jej, powiedzmy, personalne stwierdzenie, ale rzeczywiście No i ja personalnie też rzeczywiście Muminki czytam sobie teraz po prostu, kiedy jestem dorsła, bo jest tam bardzo, bardzo wiele rzeczy i kwestii, które wydaje mi się, że jednak dojrzały czytelnik może bardziej doceni i poetyckość języka, ale też bardzo dużo jakby takiej melancholii, która rzeczywiście w Muminkach jest. I też dlatego może zaczęłam bardziej o tych Muminkach mówić, bo jeszcze przedwczoraj spotkałam się z moją przyjaciółką i właśnie pokazywałam jej tą cudowną Dolinę Muminków i ona też właśnie zaczęła mówić o tym, że ona uwielbia Muminki, że ustawiła sobie, ona ma dziecko, które ustawiła sobie te Muminki rzeczywiście na swojej półce, na szafce i że po prostu cieszą jej oko. No i jej wtedy mówię, wiesz co, a ja zawsze jak siedzę po prostu na komunikatach marketingowych, zastanawiam się, czy mówić właśnie bardziej do dzieci, czy właśnie bardziej do takich mam jak ty, które rzeczywiście gdzieś tam chciałyby pokazać sobie tą książkę też właśnie dla innych, że jakby kiedy ktoś wejdzie, to też jest jakiś dowód pewnego, powiedzmy, habitusu społecznego, że po prostu widzisz, co ktoś ma rzeczywiście na półce. Więc to jest bardzo trudne, to wyczucie właśnie, czy chcemy mówić bardziej do dzieci, czy bardziej dla dorosłych. Najczęściej bywa jednak tak, że mówimy mimo wszystko do dorosłych, no bo myślę, że nie jest to wielką tajemnicą, że te decyzje zakupowe jednak wynikają z tej strony rzeczywiście dorosłych użytkowników, konsumentów, ale mimo wszystko, i to jest właśnie najtrudniejsza rzecz, że staramy się mimo wszystko, że mimo tego, że te komunikaty kierujemy dla dorosłych, chcemy też przemycić właśnie w tych komunikatach no właśnie pewną cudowność, pewną dziecięcość i coś, co byłoby w stanie, co dorosły już jest w stanie wyczuć, że rzeczywiście to dziecko może poczuje rzeczywiście to, co jest w tej książce. Więc no muszę przyznać, że to jest bardzo, bardzo trudna i skomplikowana praca.
Takie karkołomne działania, to prawda.
To prawda.
Bo ja obserwuję z dużym zainteresowaniem, jak, w jakim kontekście książki znajdują swoje miejsce w social mediach, jacy blogerzy, recenzenci, krytycy zabierają się za dane pozycje. Poza tym też działa taki czynnik melancholii, który nie zawsze działa na korzyść takiego wejścia bohatera, czy książki, czy autora w popkulturę. I wydaje mi się, że trochę takim case'em jest postać Tove Jansson, która jednak jest mocno osadzona też w literaturze po prostu dla dorosłych. I ta ikoniczność Muminków w tej oryginalnej wersji trochę jednak zgrzytają w sytuacji, kiedy robimy wokół nich nową opowieść. Jak sobie radzicie z takimi głosami? Jak opowiadacie o tym, że współczesne wymagania również młodego czytelnika nie wykluczają miłości do pierwowzoru, ale musimy je jakoś rozbudzić? Bo podejrzewam, że to jest ten kierunek serii już, którą wydaje Znagemotikon.
Tak. Myślę, że tutaj najważniejsze, co się broni, jest warstwa tekstowa. Opowiadania, jak już wspomniałaś, są inspirowane oryginalnymi opowiadaniami, ale są świetnie napisane. Druga rzecz, świetne tłumaczenie Oli Kamińskiej, która jest wielką fanką Muminków i dużo serca włożyła w to, żeby tę muminkowatość w naszych wydaniach przekazać i udało jej się to bardzo dobrze. I tymi książkami, tą serią odpowiadamy też na częste uwagi dorosłych czytelników Muminków, że brakowało już, bo już mamy te wydania, brakowało wydań, z którymi rodzice mogliby zacząć przygodę dziecięcą ich dzieci z Muminkami, bo te, o których mówimy, wciąż klasyczne, które niepodważalnie są świetne i zawsze będą, jednak są dla dużo starszego odbiorcy. Same tutaj też wspomniałyście o tym, że wy, ja czytamy Muminki sobie przed snem. Ja próbowałam, przyznam, z moją córką, Gina się zawsze śmieje, pani redaktor, że testuje książki na dziecku jeszcze była za malutka, natomiast te wydania dla takich właśnie przedszkolaków są świetne, są trafione, wchodzimy w tę atmosferę Muminków, możemy ją poczuć, a jednocześnie jest to atrakcyjne wizualnie dla takich najmłodszych odbiorców.
Właśnie, bo powiedziałaś, dotknęłaś trochę sedna, bo 30 lat temu książki oczywiście były przepiękne, mamy wspaniałą szkołę ilustracji polskiej, w związku z tym są pewne nazwiska ikoniczne i niezaprzeczalnie mamy się czym pochwalić i wciąż zresztą mamy, co jest, wystarczy pojechać do Bolonii, Polonii i zobaczyć, oczywiście, że polskie nazwiska zawsze pojawiają się w tym top, o którym rozmawiamy, ale żyjemy w kulturze obrazkowej. W tej kulturze wychowują się również dzieci. W związku z tym nie sposób zarażać ich tym, czym po prostu są otoczone. Bo bez względu na to, czy włączą TikToka, czy sięgną po Instagram, nawet te najmłodsze, nie ukrywajmy, czy przepiękne animacje, które są wypuszczane na platformach streamingowych. Mamy Disney Plus w tym momencie, który przecież wspaniale się osadził już na polskim rynku. Więc no, nie możemy się dziwić, że sam tekst, choćby był najlepszy na świecie, może czasem się nie obronić.
Oczywiście, że tak. I myślę, że nie ma w tym nic złego, że takie próby dostosowania tekstów już klasyki, literatury dziecięcej, są podejmowane próby dostosowania ich do najmłodszego odbiorcy poprzez kolorowe ilustracje, poprzez atrakcyjne wydania, bo tak długo jak jest to w dobrej, w słusznej sprawie, czyli chcemy, żeby dzieci czytały, zwłaszcza w tej kulturze ekranów, o której wspomniałaś, myślę, że to są zabiegi konieczne, potrzebne i spotykają się z dobrym odbiorem, więc nic, tylko się cieszyć.
Dokładnie. A jeszcze właśnie a propos tego, o czym mówiłyście przed chwilą, to jedna też badaczka literatury dziecięcej sama przyznała, że kiedy czytała Dolinę Muminków w listopadzie, no to po prostu jako dziecko potwornie się zanudziła, że po prostu nie wiedziała, co się tam rzeczywiście dzieje. Oczekiwała po prostu jakichś przygód, a tam bardzo wiele tak naprawdę polegało na różnego rodzaju odczuciach, też właśnie niepokoju, strachu, różnych takich bardzo, bardzo trudnych emocji dla dzieci. I stąd właśnie to nasze wydanie, którego rzeczywiście atutem są ilustracje, bo też może warto podkreślić, że to są książki dla dzieci, które mają powyżej 3 roku życia, więc naprawdę dla takich maluchów. No i to, co zawsze przykuwa ich uwagę, no to właśnie te obrazki. Przecież często jest też tak trochę jak przy tych picture bookach, że kiedy czytamy to z dzieckiem, no ja sama nie mam dzieci, ale mam starsze rodzeństwo i oni mają po prostu dzieci, z którymi zawsze mogę przebywać, no to oni po prostu uwielbiają oglądać te ilustracje, po prostu pokazywać i też sami sobie tworzyć pewne historie, trochę tak niejako dopowiadając. I jeszcze a propos tego, co mówiła Madzia, że tłumaczenie tej książki jest świetne, warto też zaznaczyć, że wiele tych historii jest bardzo, bardzo podobnych, ale też postaci, które się tam pojawiają. No i także właśnie ta niejednoznaczność też, która jest w oryginalnej wersji Muminków, że na przykład kiedy przychodzi Buka, no to właśnie z jednej strony wszyscy wiedzą, że po prostu strach i popłoch się dzieje dookoła, ale mimo wszystko i Włóczyki i Muminek powiedzą tam coś w stylu, że może Buka tak naprawdę odzwierciedla nasze lęki, a nie jest sama w sobie zła. I Muminek na końcu, zdaje się, właśnie tej cudownej Doliny Muminków, żegna się z tą Buką i mówi jej, że mam nadzieję, że może ty znajdziesz gdzieś to ciepło i miłość.
Tak, poza tym ja sobie teraz od razu zwizualizowałam z kolei z kreskówki, bo przecież też jesteśmy ogromnie przyzwyczajeni do filmu animowanego.
Nasze pokolenie dorastało, dokładnie. Tak? Ja pamiętam do dzisiaj emisję pierwszego odcinka.
Tak. Na czekaniu po prostu i śpiewaniu piosenki.
Piątek wieczorem leciał.
I w wielkich bąbelkach, o których każdy marzył, żeby do nich wejść. Ale faktycznie tam była bardzo taka znamienna dla mnie scena, kiedy mamusia Muminka w tej swojej torebce, która jest niczym torebka Hermiony Granger i jest tam wszystko, wyciąga po kolei jakieś rzeczy drobne, które mogłyby sprawić Buce przyjemność i okazuje się, że Buka wybiera po prostu muszelkę. Tak. I wcale nie trzeba wielkich, wspaniałych rzeczy, tylko wystarczy ta muszelka. Więc tak naprawdę można rozgonić te chmury, które pokazują się nad Doliną Muminków, nawet jeśli pojawia się tam mrożąca krew w żyłach, dosłownie Buka.
Skoro przywołałaś już Bukę, to myślę, że tak jak wspomniałam, tę serię czytam z moją córką i myślę, że najlepszym dowodem na to, że mamy tę muminkowatość oddaną w tych książkach, był moment, kiedy czytałam jeden z rozdziałów o Buce z moją córką i była scena, kiedy Ryjek z Muminkiem wystraszyli się Buki i moja córka mnie powiedziała, dopytała, czy oni się boją Buki. Ja powiedziałam, że tak. A Marysia powiedziała do mnie, ale czemu oni się jej boją? Ona nie jest zła, ona jest tylko smutna. Czyli mamy tę muminkowatość zachowaną. Tak, jak najbardziej.
Właśnie powiedzcie proszę, jak to jest pracować z takim materiałem, do którego jesteśmy tak ogromnie przyzwyczajeni, bo wskazujecie na rzeczy, które muszą spotkać się z ogromnym poszanowaniem, szacunkiem tak naprawdę do materiału źródłowego. Trochę tak bym to mogła nazwać. Bo wskazujecie na to uwspółcześnienie niejako tej opowieści, czy dostosowanie jej do innej grupy czytelników, żeby ich przygotować na przykład na samodzielne czytanie. Ale co to znaczy szanować to, co się dostaje trochę w schedzie po poprzednich pokoleniach dla was?
Chciałam już tylko się odnieść do tych wydań, bo to jest również przypadek Kubusia Puchatka, niedawno wydany przez nas prequel całej historii Kubusia Puchatka. To są w przypadku tak dużych klasyk, marek, możemy już mówić przecież o tym jako o markach. Za tym wszystkim stoi sztab spadkobierców, którzy wiernie czuwają nad tym, żeby atmosfera, żeby warstwa estetyczna były jak najbardziej wierne.
Ale nie musimy szukać za granicą, mamy też Bolka i Lolka,
oczywiście,
tak. I wszyscy wiemy, że tam też wszyscy czuwają.
Wszyscy
nad tym,
czuwają, więc dlatego myślę, że te książki, te wydania są po prostu bezpieczne. Spotykają się z krytyką, myślę, że zawsze się będą spotykały, bo trudno.
Jak wiemy, nigdy nie dogodziliśmy wszystkim.
Dokładnie tak, ale myślę, że to są teksty, utwory bezpieczne, jeżeli chodzi o wierność oryginałowi, po prostu dostosowane do naszych czasów i oczekiwań najmłodszych.
Mm-hmm. A ty kiedy obserwujesz właśnie reakcje, czy zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób opowiadać o tych historiach, bardzo mnie zastanawia, wiesz co, bo powiedziałaś taką rzecz, że jednak skłaniasz się do tego, żeby mówić do dorosłych, natomiast mnóstwo ludzi mówi, że jednak TikTok już jest komunikatem bezpośrednio skierowanym do dzieci, praktycznie od wczesnej szkoły podstawowej. Czy to jest faktycznie tak ogromne wyzwanie, żebyśmy my, dinozaury, zaczęli myśleć tak jak dzieci i pojawiać się w takiej przestrzeni?
I dziewczyny, znowu nie uważajcie mnie za takiego dinozaura. Też, ja przynajmniej chciałabym tak myśleć. Natomiast jeżeli chodzi o Cudowną Dolinę Muminków, no to tak jak mówiłam, to są książeczki jednak dla dzieci powyżej 3 roku życia, więc z nimi jeszcze w komunikatach nie przychodzimy na TikToka. No i też zresztą na TikToku tak naprawdę można być od 12 roku życia, więc ciężko mi powiedzieć.
Potencjalnie tak,
tak, no pewnie, jasne, wszyscy wiemy dokładnie, jak to wygląda. Więc jeśli chodzi o TikToka, to absolutnie nawet nie próbowaliśmy komunikacji tam i zresztą wydaje mi się, że dzieci, które mają 4 czy tam 5 lat jeszcze na tym TikToku rzeczywiście no mimo wszystko nie są, więc trudno mi się do tego odnieść. Natomiast jeżeli chodzi o inne nasze książki, które rzeczywiście kierujemy już dla tego odbiorcy, to tak, absolutnie się z tym zgadzam. Chociaż dzisiaj mówimy o klasyce, myślę, że może mogłabym powiedzieć o naszej książce Żonujące życie Lottie Brooks, która była tak naprawdę pierwszą książką, z którą wystartowaliśmy właśnie na TikToku. No i ja też poczułam ogromną ulgę i taki trochę oddech, że w końcu mogę rozmawiać właśnie z tymi osobami, do których bezpośrednio chciałabym trafić, czyli dla tych dziewczynek właśnie już powyżej 10 roku życia, które mogłyby być zainteresowane tą książką i słyszeć rzeczywiście ich szczere opinie na jej temat. Naprawdę wymienianie się mailami z tymi dziewczynkami, po prostu pisanie rzeczywiście per ty i tak dalej, cześć, że a widziałam takiego TikToka, a w ogóle to ta książka jest naprawdę super i strasznie mi się podoba, mogę, nie wiem, czytać o rzeczach, o których nie mogę do końca rozmawiać z mamą. Takie bezpośrednie trochę zwierzanie się. Wiecie, bo mimo wszystko, kiedy kieruje się te komunikaty dla dorosłych, to zawsze wiemy, że jasne, oni mogą odpowiedzieć nam, co myślą o danej książce, ale jest to w pewien sposób przefiltrowane przez, nie wiem, pewne konwencje, oczekiwania i tak dalej. Natomiast w przypadku właśnie takich książek i tych komunikatów, które kierujemy rzeczywiście do tej grupy docelowej, którymi są właśnie te dziewczynki, nastolatki, no to możemy oczekiwać właśnie takiej pełnej szczerości. I to jest absolutnie super i pod tym względem myślę, że TikTok naprawdę jest wielkim, właśnie może nie tyle wyzwaniem, ale właśnie okazją i szansą do tego, żeby właśnie tam w końcu spotkać się z tą naszą grupą docelową, jak się mówi w marketingu.
W marketingu. Tak zwane bardzo poważne sformułowanie, tak. Jak to jest trudne słowa. Tak. Tak, ja trochę się powściągam zawsze w takich sytuacjach, bo wydaje mi się, że jednak uświęcamy w jakiś sposób wciąż książkę, więc kiedy mówimy o produkcie, kiedy mówimy o sprzedaży, to wydaje mi się, że takim wrażliwcom i ludziom wychowanym po prostu na książkach, na papierowych, klasycznych książkach, trochę to odbiera magię, którą cały czas książka jest otoczona, chociaż ja cały czas mam wrażenie, że to jest taki przedmiot idealny, który po prostu nigdy absolutnie się nie zestarzeje i tej magii nie straci po prostu, bez względu na to, w jaki sposób będziemy o niej mówić. Natomiast powiedzcie proszę o tym, co w tych książkach znajdujemy, bo prześlizgujemy się trochę w tej opowieści, że są pewne idee, są pewne przesłania, więc ja teraz wyciągnę tego naszego misia Paddingtona trochę.
Tak, o puchatym sercu.
Którym trzeba się zaopiekować.
Koniecznie tak. I co prawda przyjmujemy go z pełnym inwentarzem, w związku z tym łazienka może niekoniecznie wytrzymać pierwszego zdarzenia z misiem i mnóstwo innych rzeczy, które znajdzie na swojej drodze, ale z jakiegoś powodu go kochamy. Mm-hmm. Ty wyciągnęłaś, Madziu, takie bardzo poważne rzeczy, które znajdujemy w misiu Paddingtonie i takie kojarzenie go z rzeczami, które faktycznie, czy z sytuacjami, które odpowiadają na to, co dzieje się współcześnie, ale prawda jest taka, że kochamy go jednak za inne walory.
Tak, jest to miś o puchatym sercu, jak powiedziałam na początku, i wychodzimy z założenia, że każdy z nas ma w sobie takiego niedźwiadka i lubimy Paddingtona za to, że Paddington ma ten urok w sobie, bo często przypomina tak naprawdę małe, może nie zawsze poradne dzieciątka, które próbują...
Mówmy wprost, po prostu jest fajtłapa na maksa.
Jest fajtłapa na maksa, tak. I chyba każdy z nas gdzieś taki moment w życiu miał, gdy czuł się taką fajtłapą, ale jak zawsze zastanawiam się nad jego motywacją, to dochodzę do wniosku, że on po prostu zawsze chciał dobrze. On chciał albo komuś sprawić radość, albo komuś pomóc, albo być dla kogoś życzliwym. Zawsze motywacją jego działania było to, żeby sprawić komuś przyjemność. I to jest ten urok Paddingtona, i to jest chyba to w nim, czego tak naprawdę szukamy i co chcemy w nim znaleźć. I Paddington uczy nas wielu rzeczy. Uczy nas tego, jak być życzliwym. Teraz mamy wydanie najnowsze Paddingtona, Być jak Paddington. Książka pełna dobroci. Przepiękne ilustrowane wydanie. Taki mały podręcznik, mały know-how tego, jak być Paddingtonem. Paddingtona, który stwierdza, że w życiu najważniejsze są bułeczki, kubek kakao z przyjacielem, z panem Gruberem. Paddington stawia na to, o co w życiu tak naprawdę chodzi, o ten fundament, jakim jest rodzina. Państwo Brownowie tą rodziną się stali dla niego. Przyjaźń z panem Gruberem i te codzienne gesty dobroci, których każdy potrzebuje. On tak naprawdę swoją codziennością, swoją normalnością, naturalnością potrafi rozświetlić każdy, nawet pochmurny dzień. I to jest chyba to, czego tak naprawdę koniec końców najbardziej nam potrzeba.
Tak, zawsze kiedy patrzę na Paddingtona, to myślę sobie, że bardzo się czasem głowimy i myślę, że to jest taki challenge też dla autorów i autorek literatury dziecięcej. Jak przemycić w nienachalny sposób takie zachowania czy idee, które chcielibyśmy, żeby tworzyły przyszłe społeczeństwo? Wydaje mi się, że takim kompletnie bezpretensjonalnym podejściem po prostu Paddington wciąż wygrywa.
Dokładnie.
Tym, że jest zwyczajnie odzwierciedleniem dziecka. Tak. Wszystko, co najlepsze w człowieku, kończy się na byciu dzieckiem. Po
tak,
prostu z otwartym sercem, z radością i z
ufnością, prawda?
Ufnością wielką, tak, ale brakiem szufladek, taką ogromną radością z małych rzeczy. My trochę zapominamy o tych radościach, wszyscy o tym wiemy, nawet jeśli bardzo o to walczymy świadomie. To prawda jest taka, że pęd czasu, praca, obowiązki, odpowiedzialność, która się uruchamia na jakimś etapie naszego życia, trochę nas jednak przytłacza. A dzieci w tym kloszu, na który jak najbardziej zasługują, uczą nas tego, czego próbuje nas nauczyć Paddington, tak jak słusznie powiedziałaś, pewna baza. No to jak opowiedzieć o tej bazie? Tak, żeby wszystkich nie zanudziło i nie powiedzieli, że o Boże, następna książka, żebym był grzeczny i w ogóle.
A jeszcze tylko chciałam dodać właśnie to, o czym mówiła Madzia, i to mnie też uderzyło jeszcze ostatnio, jak sobie odświeżałam w ogóle też misia Paddingtona. bo jasne jest tym właśnie taka dobroć, szczerość, grzeczność też. Tak sobie pomyślałam, jakie to typowe jednocześnie właśnie dla tej kultury brytyjskiej. Ale potem brnę sobie dalej w tą opowieść i jest tam taki moment, kiedy Paddington idzie do teatru. No i on w pewnym momencie wyskakuje tam po prostu z tej loży, bo on myśli, że to, co się dzieje na scenie, jest w rzeczywistości i po prostu zwraca uwagę temu aktorowi, że źle się zachował. I w tym momencie jakby uświadomiłam sobie, że to właśnie dobroć i to takie wewnętrzne poczucie sprawiedliwości, o którym sam jakby autor wskazuje, że Paddington ma to w sobie, że to właśnie nie jest coś absolutnie właśnie z wyrachowania i z jakichś takich pewnych, powiedzmy, kodów kulturowych, tylko to jest właśnie rzeczywiście taka szczera dobroć, która właśnie od tego Paddingtona bije, więc to jest rzeczywiście niezwykłe. A jeżeli chodzi o to, jak o tym mówić na zewnątrz, to wydaje mi się, że my chyba wciąż właśnie chcemy takich opowieści, że to nie jest tak, że i trochę wracamy do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli o klasyce w ogóle, że my tak naprawdę wracamy do tego, bo rzeczywiście jest w tym bardzo wiele rzeczy, które do nas trafiają tak powiedzmy bezpośrednio.
Więc, tak, są rzeczy, które się nie zdarzają.
Dokładnie. To prawda. I to jest też tak właśnie z Paddingtonem, zupełnie jak z Muminkami, że rzeczywiście o wiele łatwiej trafić do tych osób starszych, które mają ogromny, dokładnie sentyment do misia Paddingtona. Absolutnie. Że są w stanie rzeczywiście, nawet tak jak robiliśmy niedawno też współpracę a propos właśnie z tiktokerami i tiktokerkami, no to one rzeczywiście też po prostu, kiedy słyszały o tym, że mogłyby przeczytać Paddingtona, to po prostu zaczęły sobie robić wieczorki z Paddingtonem, po prostu właśnie pić to kakałko i do tego robić sobie kanapki z marmoladą,
ale
więc
to nie
naprawdę...
jest śmieszne, bo ja stwierdziłam, że może spróbuję zrobić marmoladę, której nigdy nie robiłam
z pomarańczy
w domu, więc jakby rozumiecie, to jest po prostu efekt Paddingtona.
Efekt Paddingtona.
Zresztą nie taki wyssany z palca, bo historia zna przypadek, gdzie miś Paddington naprawdę rynek spożywczy uratował, bo był pewien krach, a pojawienie się bodaj filmu,
tak,
prawda, spowodowało
tak.
na nowo zainteresowanie tym, co lubimy przecież. Wszyscy jesteśmy łasuchami. Powiedzcie mi proszę tak trochę kończąc i trochę może zespalając tę naszą rozmowę, postacie książkowe, bohaterowie w popkulturze. Bo musimy się mierzyć z tym, że w momencie, kiedy taka książka, czy dany bohater już przeszli tę próbę czasu i kiedy zaczynamy ogrywać te całe historie i czerpać z nich na różne sposoby, no to tak, książka rywalizuje z filmem. Filmy są potencjalnie łatwiej dostępne w domach. Z książkami jest jednak trochę więcej zachodu. Jak te wszystkie rzeczy się łączą i jak patrzy na to wydawnictwo? Traktujecie to jako wzajemną dźwignię, wspólną opowieść, dbanie o markę, tak jak Madziu powiedziałaś, bo trudno mi sobie wyobrazić, że to jest cały czas rywalizacja. Wydaje mi się, że to jest
Nie.
po prostu jedna pełnia.
To jest jedna pełnia i do tego wszyscy dążymy. Teraz takim najlepszym przykładem myślę, że jest Mikołajek, o którym myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy na początku przyszłego roku, bo będzie się dużo działo wokół Mikołajka. Tak, to są te elementy, które składają się na cały wizerunek danego bohatera czy bohaterów. Film uzupełnia książkę, jest to nowa forma dla nowych odbiorców. Często przez film młodzi odbiorczynie trafiają do książek, czasami przez książkę uzupełnia film. Są też produkty merchandisingowe, które lubimy mieć, lubimy się otaczać gadżetami i to wszystko tak naprawdę uzupełnia się, to jest już standard tak naprawdę, tego nie unikniemy. W przypadku literatury klasycznej myślę, że jeżeli chcemy, żeby w jakiejś formie ona przetrwała, to się musi rozszerzyć na inne pola wyrazu i tak naprawdę to wszystko tylko, strzelamy wszyscy do jednej bramki. Tego jestem pewna. Nie ma tutaj wykluczania się wzajemnego bądź rywalizacji. To jest tak naprawdę wszystko jeden wspólny komunikat wokół danej marki.
Tak, ja zupełnie też tak uważam. Jeżeli już pokochamy właśnie takiego misia Paddingtona, czy też, nie wiem, mamę Muminka, to będziemy chcieli po prostu i widzieć ich na ekranie, ale też...
Kawę z kubka z łuczykiem.
Ale też zajrzeć, jak to wygląda w wersji papierowej, jak będziemy drążyć rzeczywiście na różnych poziomach i w różnych mediach przekazów, tak myślę.
Życzę wam tego, żebyście miały zawsze możliwość rozmawiania z odbiorcami bezpośrednio i dobrych słów o książkach, bo mam wrażenie, że to daje największe skrzydła do tego, żeby praca miała sens i żebyście wiedziały, co robicie. Państwa zachęcam do tego, żeby sięgać. Cudowna Dolina Muminków jest śliczna. Ja na nią patrzę, państwo nie mogą, ale będziecie mogli, jeśli się wybierzecie do księgarni. Natomiast Paddington, ja mam Paddingtona i Świąteczną Niespodziankę, ale słusznie, Madziu, powiedziałaś, bo to nie jest tak naprawdę full zestaw, w który możemy się wyposażyć. Natomiast ten jest, powiedzmy, że...
To jest czwarty dom, a kolejne cztery w przyszłym roku.
No to 2023 już państwo mogą otwierać listę. To mnie zawsze przeraża, bo ja z jednej strony czekam, a z drugiej strony, kiedy zaczynam sobie odnotowywać takie punkty, które zasilą moją biblioteczkę,
przeraża.
Tak, to zaczynam się zastanawiać, czy to ze mną jest coś nie w porządku, czy wydawcy szaleją, bo jednak jest tego masa. Ale macie pięknych bohaterów, piękne historie. W związku z tym trzymam kciuki, żeby faktycznie te maluszki nasiąknęły, bo chyba nam wszystkim o to chodzi.
Tak, jak najbardziej. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Moimi gościniami była Magdalena Kilian-Antoine i Martyna Dziadek i bardzo, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dzięki.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.